Cześć, witajcie w podcaście Można Zwariować. Dziś porozmawiamy o tym, czy zdolny, ale leniwy to prawda czy mit?
Czyli kontynuujemy temat lenistwa i produktywności. Ale tym razem w trochę innej odsłonie.
Naszym gościem jest Jacek Ambrosiewicz.
Jacek, który ma ADHD, żyje z ADHD i...
Czy można by powiedzieć, że żyjesz z ADHD w takim kontekście, że teraz jesteś Mental Health Inclusion Speaker jako twoja full-time job?
Bardzo chciałbym, żeby to była moja full-time job, ale jeszcze myślę, daleka droga. I to jest też, co ja zawsze powtarzam, że... I cześć, jestem Jacek. Ale też to zawsze powtarzam, że... Ja nigdy nie chciałem być speakerem i myślę, że to bardziej to, że jestem speakerem, wywodzi się bardziej z tego, że byłem zmęczony, że nikt tym speakerem nie jest finalnie.
Tak.
I myślę, że od tego się zaczęło.
To chyba podobnie jak z nami.
Tak, dokładnie. Czasami dobre rzeczy wychodzą jednak z tej frustracji.
No raz na jakiś czas. Ja myślę, że jest taki dzień, kiedy wszyscy już, kiedy już jesteśmy zmęczeni i tak, no dobra, to zacznę.
To ja to zrobię. Tak, więc porozmawiamy o twoich doświadczeniach na pewno i też myślę, że warto zaznaczyć na początku, że wygłosiłeś właśnie takie przemówienie na TEDx Warsaw w tym roku. Ja sobie obejrzałam, słuchajcie, dopiero dzisiaj to, bo nie wiem, jakoś tak zwlekałam z tym, ale potem się zorientowałam, że czytałam kiedyś twój artykuł na Noizie, więc w sumie myślałam, że nie wiem, kim jesteś, ale się okazało, że już coś tam wiedziałam. No i to przemówienie, słuchajcie, nie spowodowało, że ja się wzruszyłam na koniec, tylko ja się po prostu poryczałam dzisiaj, także dzięki, Jacek.
Piątunie.
Ale naprawdę... Było dla mnie poruszające.
Podlinkujemy ten TEDx w opisie odcinka.
Tak, i nie tylko mówiłeś tam o jakby samym zaburzeniu, tylko właśnie o takim też podejściu. I myślę, że to jest też bardzo ważna kwestia, którą poruszymy.
No ale najpierw powiedz, Ania, z czym zaczynasz? Z wzruszeniem widzę.
Tak. Tak, no to w sumie może być już część mojej rundki. Faktycznie się wzruszyłam, ale też miałam jakiś taki wczoraj dzień wzruszeń i... No nie wiem, czy to ta, i tutaj robię cudzysłów w powietrzu, jesienna depresja, czy po prostu jakoś jakieś wydarzenia, które gdzieś tam się wydarzyły, ale jakoś tak sobie popłakiwałam wczoraj przez cały dzień, ale też napisałam pierwszą stronę mojej książki. Prawdopodobnie ją całą skasuję, bo mi się nie podoba, ale przynajmniej coś zrobiłam.
Bez spoilerów.
Więc jestem z siebie tak trochę dumna.
Tak, widziałam, że szukasz w Google, jak napisać książkę.
Już sięgnęła tutaj frustracja na wyżyny. I byłam wczoraj na Dune. Mega mi się podobała. Po prostu tak medytacyjny film. Nie, po prostu spoilerem jedynym jest to, że jest strasznie długi film i było już późno i ja tak cały czas nie wiedziałam w ogóle, czy to się kiedyś skończy. Bo już jak był jakiś taki wątek, że myślałam, że już jest tak jakby wrapping up, to cały czas to się kontynuowało, ale było super. Naprawdę, nie spodziewałam się. A co u was?
Mój plan na weekend w takim razie.
To z czym ty zaczynasz, Jacek?
To jest dobre pytanie, bo ja dzisiaj mam bardzo chaotyczny dzień, bo dużo załatwiania spraw. Ale myślę, że ciekawostką jest to, że tak jak napisałeś pierwszą stronę książki, zachęcam mnie do kasowania, kontynuowania. Ja też piszę jedną stronę scenariusza dziennie w tym miesiącu. Dzisiaj jeszcze nie zrobiłem, ale łażę po mieszkaniu i kminie, co napisać. Więc trochę zabiegany jestem, moja głowa lata wszędzie. Więc ja zacząłem, na pewno stałem z taką pełną głową takiej energii, której już nie mam, bo jestem już zmęczony.
A powiedz, to jest taka technika, że faktycznie piszesz jedną stronę dziennie, czy to jest taki minimum, które musisz zrobić i na przykład jak zdarza ci się jakoś bardziej to rozpisać? Bo jestem ciekawa, jaka to technika.
Wiesz co, ja mam bardzo prostą technikę na większość rzeczy, które robię, bo jak właśnie rozmawialiśmy chwilę o TEDxie też, to takie uczucie znudzenia jest codzienne i wszędobylskie, więc najcięższy jest ten jakby pierwszy moment, żeby jakby zmusić swoje ciało i mój głeb do tego, żeby właśnie coś tam wreszcie kliknąć i zacząć. Więc ja bardzo często mam tak, żeby przeczytać jedną stronę, napisz jedno zdanie i jak już zacznę, to już leci. Ale więc ta jedna strona jest takim bardzo metaforyczną rzeczą, bo to jest takie absolutne minimum, które ja sobie chciałbym robić dziennie czegoś. Czy właśnie czytania, czy pisania i zazwyczaj jest trochę więcej, Nie ukrywam, że scenariusz się trochę wolniej, bo kilka gdzieś tam rzeczy wokół się dzieje, więc jednak zazwyczaj jest ta strona niestety na razie, ale mam zamiar przyspieszyć, docisnąć niedługo.
Okej. Okay. Ciekawe, może też sobie taki, taki challenge zrobię. A ty, Kleo, z czym zaczynasz?
Ja teraz siedzę przy kompie tak dużo, chyba najwięcej w całym moim życiu, że jak wieczorem już... czuję, jakbym miała jakiś żwir w oczach dosłownie, więc zaczynam z tym, ale między innymi przez to, że często mam na przykład zajęcia rano, to a nie lubię chodzić na wspinanie, jak jest dużo ludzi na ścianie, to zaczęłam biegać. Jest to dla mnie jedna z bardziej szokujących rzeczy, bo strasznie nie lubiłam nigdy biegać, ani w ogóle to nie była moja rzecz, a któregoś nie pomyślałam, w sumie to poszłabym się przebiec. What? No, ale poszłam się przebiec i całkiem było nawet okej. Okay. No a druga rzecz to jeszcze, że zrobiłam ogromne zakupy dla mojego kota. Mój kot teraz ma upgrade do drapaka. Szok. Z dwoma drapakami i totalnie się nie może zdecydować, który ma drapać, więc... No.
Pokażemy na stories drapaki kota Mirona.
Tak, Miron też korzysta z różnych upgrade'ów.
Nie ukrywam, że wkręciła się w karmę o smaku śledzia na przykład, więc... Ostatnio muszę szukać specjalnej karmy ze smakiem śledzia. Więc,
sounds tak, yummy.
Bywa z kotami.
Nie no, ale też, Jezu, nie można dać swojemu kotu przejąć kontroli nad swoim życiem. I ja to zawsze myślę, a potem, a dobra, to jeszcze taka jedna zabawka, bo tak fajnie wygląda. No i co? I mam po prostu jakiś wielki drapak. No, nieważne. Przechodząc już do tematu, to zastanawiałam się, od czego możemy zacząć i pomyślałam sobie, że to, z czym mi się kojarzy ADHD, to jakby takie trzy etapy. Czyli jak chodziłam do szkoły podstawowej, to był taki Piotrek i nasza wychowawczyni zawsze o nim mówiła, że właśnie, że to ten Piotrek, że on ma ADHD i że to w ogóle była taka retoryka, która bardzo się przyjęła wśród dzieci w klasie, ale te dzieci miały, nie wiem ile, 10 lat i wszyscy już wiedzieli, że jak ktoś się szybko złości i jest niegrzeczny i dużo biega, to znaczy, że on ma ADHD, no i że ten Piotrek, i to już było właśnie też w jakiś taki negatywny sposób mówione. Potem etap drugi, czyli ten, w którym gdzieś tam poszła jakaś taka ogólnopolska czy ogólnoświatowa plotka o tym, że na łożu śmierci osoba, która stworzyła to ADHD, air quote, powiedziała, że tak naprawdę to zaburzenie nie istnieje, tylko on to stworzył ze względu na jakąś tam umowę z firmą farmaceutyczną, na jakieś leki i że tak naprawdę to jest w ogóle coś, że to w ogóle nie istnieje. No i potem, że nie ma czegoś takiego jak ADHD, dlatego że ten twórca, w cudzysłowie oczywiście, powiedział, że on to wymyślił za pieniądze. No i teraz czas współczesny, kiedy bardziej się właśnie mówi o tym, że jest to jednak taka neuroróżnorodność, która powinna być adresowana, jest bardzo niedodiagnozowana u dorosłych i że jest to coś, co dobrze zdiagnozowane i potem poprowadzone czy terapią, czy leczeniem farmakologicznym może być okiełznane. Jak wy to widzicie?
No, chyba faktycznie były takie etapy. Ja też oczywiście pamiętam chłopców w klasie i to tylko chłopców, którzy no, po prostu byli bardziej gadatliwi, przeszkadzali i którzy sami nawet jakby argumentowali to mówiąc, że ja mam ADHD i ja mogę jakby po prostu się popisywać w klasie, coś tam robić. Co raczej było no, też takie obelżywe, to sformułowanie używane przez nauczycieli czy inne dzieci było raczej takie bez empatii, tylko raczej żeby komuś tam pokazać, że jest jakiś tam inny czy gorszy. No i faktycznie potem były takie różne trochę sprzeczne informacje, ale cieszę się, że doszliśmy do tego momentu, w którym ADHD jest uważane za za zaburzenie neurorozwojowe. I pokazuje się, że to wcale nie jest właśnie jakaś choroba czy coś, co ktoś tam powinien wymyśleć czy nie wymyśleć, tylko że jest to jakby spektrum tej neuroróżnorodności i każdy z nas ma trochę inny mózg, te mózgi się różnią, a niektóre różnią się w jakiś podobny sposób i wtedy wykazują takie, a nie inne objawy czy cechy.
Jest bardzo ciekawe, bo ja mam taki, wychodzę z takiego założenia, że właśnie kiedyś, jakiś czas temu, jako społeczeństwo mieliśmy podejście, że coś jest zero i jedynkowe. I tak mieliśmy o wielu rzeczach. Płeć, seksualność, właśnie ADHD, autyzm, że albo masz, albo nie masz, albo jesteś w tą, albo we w tą i nie ma nic pomiędzy. I wydaje mi się, że z czasem zaczęliśmy rozumieć, że okay, wszystko jest na spektrum czegoś. I ADHD, tak jak wiele innych rzeczy, też jest spektrum. I jestem przekonany, co prawda nie mam na to żadnych dowodów, bo zaraz poproszę mnie ktoś o badania, ale w społeczeństwach, gdzie jest trochę większa tolerancja na bycie bardziej, nie chcę mówić, oddalonym od takich normatywnych zachowań, będzie mniejsza ilość diagnoz ADHD, autyzmu, a gdzie mamy społeczeństwa, które są bardzo tradycjonalne, bardzo wyznaczające takie sztywne reguły zachowań, jestem przekonany, że ta diagnostyka będzie trochę częstsza. Przy ADHD sprawa jest dość prosta, co ja powtarzam często, że każdy z nas będzie miał objawy ADHD i każdy z nas będzie miał zachowania takie, jakie ja mam, bo mózgi są różne, tak, ale jakby zarządzają tym te same neurotransmitery, te same części mózgowe, więc to nie jest tak, że ja się urodziłem i nagle stałem się kosmitą, bo mam mniej dopaminy jakby przyswajane i nagle ja widzę świat zupełnie inaczej i w ogóle do muzeum. Chociaż może z uwagi na wiek bardziej do muzeum, ale może nie będę przesadzał i dramatyzował, ale dla mnie ADHD jest właśnie ani zaburzeniem, ani definitywnie nie chorobą. Dla mnie to jest po prostu inne postrzeganie świata i każdy z nas będzie miał inne postrzeganie świata. Po prostu niektórzy ludzie wykraczają poza taki totalnie pozastandardowy schemat widzenia i odbierania tego świata i wydaje mi się, że im szybciej będziemy o tym myśleć w ten sposób, tym łatwiej będzie nam wszystkim zrozumieć, że to nie jest aż tak trudne, jak wszyscy myśleliśmy do zrozumienia. Mm-hmm. Nie wiem, czy to odpowiada na pytanie, bo sam się zagubiłem.
Nie, no myślę, że jakby też szkicuje nam historię właśnie twoją, no bo tak jak powiedziałeś, jak my powiedziałyśmy, że w szkole były to takie diagnozy, które tak naprawdę były bardziej jakimiś czasami obelgami. Ja nawet nie wiem, czy na przykład te dzieci u mnie w klasie miały faktycznie diagnozę, bo teraz wiemy już, że taka diagnoza obejmuje konsultacje u psychiatry dzieci i młodzieży, czy już potem u dorosłych, czy psychologiczną konsultację, a szczerze mówiąc, bardziej podejrzewam, że to się opierało na wizycie u pedagoga, bo nie słyszałam, żeby ktoś w moim mieście chodził do psychiatry dzieci i młodzieży, kiedy chodziłam do szkoły. No ale mniejsza, jakby to pokazuje, że jesteś jedną z tych osób, które dopiero w wieku dorosłym, kiedy już też podejrzewam, że doświadczyłeś różnego rodzaju, nazwijmy to, powikłań nieleczonego czy niezaopiekowanego ADHD i dopiero jakby sam doszedłeś do tego, że to może być to. Chcesz opowiedzieć właśnie, jak to się działo? Jak do tego doszedłeś? Czy kto ci to zasugerował? Czy sam jakoś na to wpadłeś?
Z chęcią, jednym z takich podstawowych dla mnie rzeczy z ADHD, co ja przeżywam dość mocno, jest czas. W sensie, ja nie mam zbytnio czasowej kontroli i czasami jak rzeczy, które już się wydarzyły, to wpadają w taki jeden garnek i ja nie jestem w stanie zbyt łatwo wrócić i powiedzieć, co było pierwsze. Lubię filozofować, czy jajko, czy kura, ale jak mnie pytasz, kto doradził mi jako pierwszy, czy to ja sam, to jest mi bardzo ciężko to odgrzewać. Aczkolwiek myślę, że dwie ważne rzeczy, które się z tym wiążą, to jest to, że jak powiedziałaś, Aniu, że był moment w moim życiu, kiedy ja nie wiedziałem, że mam ADHD i również nikt w okolicy mnie nie wiedział, ale nadal byłem traktowany przez pryzmat standardu w jakiś tam sposób. I szczególnie szkoła była to bardzo specyficzna. I teraz trochę się z tego śmieję, ale jak dzieciak nie było dla mnie zabawne oczywiście. Jest taki moment, kiedy widziałem, gdzie wszyscy w moim otoczeniu robią dokładnie to, co ja i im idzie, a mi nie idzie i uczynię się czegokolwiek do szkoły, czy zapamiętywanie rzeczy, zapamiętywanie dat na historię, czy jeździć na geografię. I mimo jak największych starań i chęci z mojej strony zawsze było coś za mało, zawsze było niewystarczająco i zawsze właśnie staraj się bardziej, gdyby ci zależało, to by ci się udało. A twój sąsiad robi to i to, nie? Jak się mówi.
To, nie, no tak, te porównania.
A najbardziej to syn koleżanki mamy. Tak. To on robi wszystko najlepiej.
O, tak, ale nie, ale jak coś zrobi gorzej, to wtedy, o, co na innych patrzy.
Skoczyłbyś z okna, gdyby wszyscy skakali?
O, ale jak piątki mają, to skacz, jak piątki za to będą. Ale i koniec końców właśnie, i dochodzi do takiego momentu, i dochodziło przynajmniej w moim życiu, bo nie chcę też mówić za wszystkich, ale dochodziło do takiego momentu, że kiedy innym idzie, a mi nie, a wszyscy jesteśmy tacy sami, to znaczy, że ze mną coś nie tak. I zaczęło mi to mocno, że tak powiem, ryć beret. Miałem, jakby jak to widział TEDxa, czy słuchał, no to wie, no niefajne fragmenty mojego życia. I w pewnym momencie, jak już trochę byłem starszy i już rzuciłem te 4 studia, które zaczynałem, mogę się śmiać, że mam 4 fakultety, ale żadne nieskończone, to w pewnym momencie zobaczyłem jakieś wzorce zachowań, które mi bardzo nie pasowały. I myślę, że to jest też taka odwieczna debata, trochę moja też, czy natura, czy zmiana, w sensie, czy jesteśmy tym, kim jesteśmy i mamy to zaakceptować, czy może warto pracować nad zmianą. I ja doszedłem do takiego momentu w swoim życiu, kiedy że działy się rzeczy w moim życiu i ja żałowałem tych rzeczy, więc doszedłem do wniosku, że skoro ich żałuję, to znaczy, że to nie jestem ja. I poszedłem do lekarza, żeby się zapytać i byłem przekonany, że mam depresję, ale gdzieś tam poniekąd chyba, bo ciągle mam tą książkę, nie wiem po co targam po całym świecie, ale mam tą książkę ADHD u dorosłych i ponownie, może tak być, że kupiłem ją 3 miesiące temu, a może być ta sama książka, którą kupiłem 15 lat temu, kto wie, nie dowiemy się nigdy. Ale i było tam sporo rzeczy o ADHD, takie, które do mnie przemawiały, jak uzależnienie od cukru, bo mnie uspokajało. Ja miałem tak, że chyba odkąd skończyłem może z 12 czy 11 lat do momentu, kiedy miałem 20, chyba, chcę powiedzieć, strzelam 8, piłem po 2 litry coli dziennie. Na szczęście udało mi się z tego wyjść. Moje zęby mi dziękują, chociaż część odratowałem. Ale więc w momencie, kiedy dostałem tę diagnozę i zaczęło do mnie to trafiać, że okej, więc to nie jest tak, że ja coś zrobię źle. Ja coś robię źle, bo inni uważają, że tak się powinno robić. I kiedy zacząłem się uczyć, jak robić rzeczy tak, jak pode mnie, tak jak ja powinienem je robić, nagle się okazało, że to wcale nie jest tak, że ja nie potrafię się nauczyć czegoś na pamięć. Jest mi oczywiście trudniej, ale potrafiłem znaleźć metody, żeby sobie trochę ułatwić te rzeczy. I to jest coś, co na przykład bardzo ciekawe historia ze szkoły, którą ja wspominam, jak byłem dzieckiem i kazałem, nie wiem jak jest teraz, ale za moich czasów, to kazano dzieciakom uczyć się tabliczki mnożenia na pamięć.
Ja zapomniałem już całą.
Właśnie i ja nie byłem w stanie się tego nauczyć nigdy. Ja miałem zawsze ten problem, że ciężko mi było się nauczyć tego na pamięć. I kiedy już wszyscy ludzie z tej klasy już się nauczyli i przeszli do właśnie historii, geografii, było fajnie, super, good for you, to ja ciągle siedziałem w tej tablicy mnożenia, nie byłem w stanie tego zapamiętać, więc stworzyłem swój własny system, jak to liczyć w głowie, szybko. I poszedłem do szkoły, oczywiście udało się bez problemu zaliczyć tę tabliczkę mnożenia, no ale później się przyznałem do tego, że ja się znalazłem swój system, bo chciałem nauczycielom pokazać, ja nie lubię kłamać i tak dalej, więc niestety zapłaciłem cenę też nieraz za to. No i oczywiście dostałem już nie piątkę, a jedynkę za to, bo zadanie było inne, że miałem się nauczyć na pamięć, a nie znaleźć system rozwiązywania czegoś. I oczywiście moi rodzice wezwali do szkoły. No i więc jakby to były takie dla mnie doświadczenie ze szkoły i później też w życiu, że nikogo nie interesuje, czy jesteś w czymś dobry, czy nie. Ważne, żebyś był przeciętny, ale robił to, co masz zrobić.
Mhm. Ważne, żebyś się wpisywał w schemat w sumie.
Tak. I to jest dla mnie coś, co ludzie się pytają, co gdybym mógł zmienić jedną rzecz w szkole, to co by zmienił, to zawsze mówię, że abstrakcyjne jest dla mnie to, że możesz mieć same dwóje i będziesz szedł z klasy do klasy bez problemu, ale możesz mieć, nie wiem, szóstki z dwóch przedmiotów, dwóje i jedną jedynkę i zostaniesz zatrzymany na ten. Więc bardziej cenimy przeciętność niż jakieś umiejętności w jakimś kierunku. I myślę, że duża część generacji, szczególnie dzieciaków, płaci bardzo dużo. Niestety właśnie samopoczuciem, pewnością siebie i później niestety, jeżeli nie znajdą pomocy w dobrym miejscu i nie znajdą ludzi, którzy powiedzą im, przez co przechodzą, no to ja nie miałem takich ludzi jako dziecko, którzy by mi mogłem otworzyć YouTube'a, czy przeczytać artykuł, czy wywiad, który by mi dali znać, że hej, przez co ty przechodzisz, jest okej. I myślę, że też stąd się wzięło też moje mówienie trochę, żebym chciał, żeby nie tylko dzieci, a też dorośli mogli powiedzieć, hej, o, mam to samo, że może warto, żebym się dowiedział trochę więcej o tym. I mam nadzieję, że to jest jakaś, że pomaga może w tą stronę.
To jest bardzo zabawne, że akurat powiedziałeś o tabliczce mnożenia, bo ja miałam dokładnie taką samą sytuację. Nie dość, że ja, bo ja też musiałam znaleźć swój własny sposób na tabliczkę mnożenia, ale potem się okazało, że mój tata zrobił to samo. W sensie nie mój sposób, tylko jeszcze wymyślił swój, który mi pokazał, a jemu o tym powiedział, czy jakiś tam miał wpływ jego tata. Więc u nas to idzie jakoś w linii męskiej.
Wow, ale... to jest po prostu genetycznie wbudowany system tapiszki mnożenia.
Oszukiwanie nauczycieli.
Nie, to nie jest w ogóle moim zdaniem oszukiwanie. Moim zdaniem to jest bycie... Moim zdaniem wtedy nauczyciele się o to wkurzają, bo jesteś do przodu, wiesz? Albo wymyślisz coś, o czym ktoś nie pomyślał. I to moim zdaniem jest coś, na czym cały świat by tak skorzystał, gdybyśmy właśnie mieli... Niby jest jakiś tam system wyłapywania super zdolnych, ale on w ogóle nie działa, bo się nie patrzy na te osoby właśnie, które mają jakieś, mają jakąś swoją inwencję, tylko właśnie na te osoby, które są szóstkowe, no nie? A być może po prostu siedzą i wkuwają i stąd mają te informacje. Natomiast gdybyśmy w szkolnictwie jakoś potrafili lepiej zaopiekować te osoby neuroróżnorodne, Boże, gdzie ten świat by był teraz? Wiecie, jak są takie memy, że tam jest taki świat z przyszłości i taki napis, że gdyby coś tam, coś tam. No to gdyby osoby neuroróżnorodne były odpowiednio brane pod uwagę, to właśnie byliśmy byli totalnie w tym świecie z tego obrazka, gdzie samochody latają i wszystko jest dostępne. Mówię wam.
Tak.
A już na pewno nie musielibyśmy wkuwać tabliczki mnożenia. Byłoby już tyle systemów na tabliczkę mnożenia, wyobraź to sobie, skoro my już mamy tutaj 4. No, wow.
Ja pamiętam, też jeszcze pamiętam taką historię w tym stylu, ale z kolei z języka polskiego, gdzie kłóciłem się z nauczycielką często o poezję, bo ja miałem inną interpretację niż moja nauczycielka na przykład poezji.
Ja miałam to samo. Dlatego bardzo lubiłam język polski, dlatego chciałam zdawać maturę rozszerzoną z polskiego, bo uznałam, że Jezu, przecież to jest no totalny lifehack, jeśli chodzi o maturę, bo poezję możesz interpretować na dowolny sposób i za każdym razem muszą ci to zaliczyć, jeśli to dobrze uargumentujesz.
Tak, tak.
Ale niestety na maturze jest klucz, który trzeba się wpisać, co jest oczywiście absurdem, no ale...
I potem zaczęłam to testować, szczerze mówiąc, na lekcjach polskiego. Ja chodziłam tylko przez rok do liceum, tak normalnie, stacjonarnie, i potem zaczęłam to testować na tych lekcjach polskiego i zaczęłam w ogóle wymyślać takie interpretacje i słuchajcie, no jak jesteś w stanie to dobrze uzasadnić.
To jest taki protip do ludzi, którzy słuchają i z polskiego chcą przycisnąć.
Tak sobie myślę, że nie będziemy tutaj może tak książkowo omawiać wszystkich objawów, tak, czy takich cech szczególnych ADHD, ale akurat to, co powiedziałeś, wydaje mi się ważne a propos tej szkoły i a propos też tego, czym Kleo zaczęła, także zdolny, ale leniwy. ADHD specyficzne jest to, że nie jest ono zależne od ilorazu inteligencji czy jakiejś zdolności, ale często ci uczniowie czy osoby mają gorsze wyniki w nauce właśnie dlatego, że jest ten problem ze skupieniem uwagi, ze skoncentracją czy z impulsywnością. Przez to też często na przykład zdobywają niższe wykształcenie czy mają niższy status socjoekonomiczny już później, bo na przykład ciężko im też utrzymać pracę. Cała ta impulsywność i problemy z uwagą też przekładają się oczywiście właśnie na sytuację już pracy, nie tylko szkoły, bo to nie jest coś, co mija ci po dzieciństwie, tylko zostaje. I to myślę, że jest takie właśnie też przykre, że tak jak też Kleo powiedziałaś, że gdyby takie osoby były odpowiednio zaopiekowane i wspierane, czy po prostu gdyby szkoła czy system pracy był bardziej taki wyrozumiały czy empatyczny, no to takie osoby mogłyby też jakoś prosperować. Nie wiem, jak to powiedzieć. No bo tak sobie myślę, że no dobra, to jest jedno, że po prostu masz gorsze wyniki w nauce, ale tak jak też wcześniej powiedziałeś, Jacku, że to może doprowadzić po prostu do jakichś zaburzeń lękowych czy depresyjnych. Nawet HAD jest też częstą konsekwencją nieleczonego czy niediagnozowanego ADHD. I wszelkie inne takie trudności wynikające właśnie z tego niezrozumienia, z tego poczucia, że jestem inny, inna, gorszy, gorsza. A gdybyśmy po prostu przyjęli tą hipotezę, że nie, wszyscy jesteśmy po prostu inni i niektóre mózgi działają tak i mają właśnie mniej tej dopaminy i potrzebują jakiejś dodatkowej stymulacji, no to faktycznie świat byłby piękniejszy.
Ja nie ukrywam, że byłoby fajnie. I to jest też czasami trochę w kontekście właśnie tego, co mówimy, że też TEDx. Ja miałem z nim tak duży problem, żeby go napisać, bo zajęło mi to prawie rok. I za każdym razem, kiedy dochodziłem do takiego etapu, że dobra, jest git, to patrzyłem na ten tekst czy na swoją próbę i mówiłem, Boże, to jest o mnie. I miałem taki problem, że później to już jest teraz w tym finalnym, że za każdym razem, kiedy słucham takich historii jak o ludziach, czy to ADHD, czy na spektrum autyzmu, czy schizofrenią, depresją chroniczną i dojdą gdzieś i osiągną coś, to trzeba być super dumnym, jasne, ale widzowie bardzo często mam wrażenie, że traktują to jako takie, a w takim razie problemu nie ma, bo przecież słyszymy od takich ludzi, nie? I bałem się, że znowu ja wyjdę na scenę i pogadam o tym, jak teraz jest mi fajnie i ludzie będą myśleć, a super, mu się udało, to wszystkim się uda. Chociaż to tylko to wystarczy chcieć. Ewidentnie mu zależy bardziej niż innym. I co mnie frustruje niemiłosiernie i właśnie to chciałem bardzo mocno podkreślić w TEDxie, że ja jestem wyjątkiem, a nie chcę być wyjątkiem. Jakby ja nie chcę, że to jest ta cała droga, którą ja chcę przejść, że ja chcę żyć w świecie, gdzie ja nie muszę być public speakerem, bo wszyscy może, i to nie tylko jest, o, ja w ogóle zaraz wyjdzie jakiś, że ktoś powie, że lewak, ale to nie chodzi tylko o dla mnie o mental health czy cokolwiek innego. Jakby jesteśmy, żyjemy w świecie, gdzie wszyscy byśmy zbierali żniwa fantastycznej pracy, gdybyśmy pozwolili wszystkim mieć równe szanse lub równy start. I to nie chodzi teraz o to, ponownie wracając do tabliczki mnożenia, bo w niektórych szkołach tak jest, że jeżeli masz ADHD, to dadzą ci kalkulator i no i super. Tylko że no to tworzy kolejny problem, no bo część dzieciaków będzie miała kalkulator, część nie. A ja zawsze pytam, po co w ogóle się uczymy tabliczki mnożenia w takim razie? Czy to naprawdę jest kluczowe dla czegokolwiek? I to ponownie, to jest tylko, rozmawiamy o jednym przykładzie ze szkoły i to jest taki wytrych do rozmowy, nie? Tak naprawdę, bo możemy właśnie pójść do pracy i rozmawiać o systemach pracy, które są skonstruowane dla podludzi, którzy są neurotypowi. I to jest, ostatnio właśnie miałem mowę w jednej z firm w Polsce właśnie o diversity inclusion. Była tam osoba, która ma synestezję i kiedy słyszy coś, to widzi też coś, prawda? Zmysły są trochę wymieszane, nie wiem dokładnie, więc nie chcę, nie jestem lekarzem, więc nie chcę mówić fizjologicznie, jak to działa, czy biologicznie, ale Kanye West na przykład jest jedną z osób, które jest znana z tego, że otwarcie się wypowiada o synestezji. I w jej przypadku tej osoby bodźce dookoła sprawiają, że ona jest przebodźcowana, marnuje za dużo energii na rzeczy, które powinny zajmować mniej energii, prawda? I jesteśmy w biurach, gdzie masz muzykę, wiatraki, otwierane okna, klimatyzację.
Sztuczne światła.
Sztuczne światła, ludzie przechodzą cały czas za twoimi plecami, przed tobą, szturchają cię, zrób to, zrób tamto, postity, spotkania, kalendarz, ping, bo produktywność, nie? I teraz dla niej jest to wszystko stresujące i o wiele bardziej męczące, ale też mówi sama, że dla niej jest ciężko, no bo ile osób jest z synestezją w takim biurze. I koniec końców rozmawialiśmy o tym, że to nie chodzi o synestezję per se jakby, a chodzi o, na przykład ja też nie lubię za dużo bodźców. Ludzie na spektrum autyzmu też nie będą lubili za dużo bodźców, bo oni fizycznie mogą to odczuć, prawda? Ludzie, którzy są po prostu nadwrażliwi, również nie lubią bodźców. I nagle się okazuje, że gdyby zapytać, to połowa firmy nie chce bodźców. Tylko każdy boi się zapytać, bo dla części ludzi to by ułatwiło pracę, ale tam o 2%, więc po co się męczyć. Ale jest jakiś tam procent ludzi, dla których by to zmieniło pracę o 20%, o 30%, gdyby tylko na przykład zmniejszyć liczbę bodźców w biurze. I to są bardzo proste tematy do rozmowy się wydaje, ale bardzo ciężko jest zacząć, bo osoba, która zacznie, zawsze będzie traktowana jako ta, w cudzysłowie, ludzie nie widzą kamerki jak robię palcami, ale dziwna. Czy ta, która, ja pamiętam, że czasami słyszałem w innych biurach.
Albo przewrażliwiona.
Tak, albo nie rób precedensu, bo jak ty zrobisz, to będzie trzeba dla wszystkich zmieniać. No, ale to może dobrze. Więc jakby to jest, wydaje mi się, takie właśnie ponownie jesteśmy na takim trochę klifie społecznie, że jakby część chce, żebyśmy w końcu wzięli ten skok i zburzyli te wszystkie mury, które budowały te poprzednie generacje, bo o tym zapominamy też, że to wszystko, co mamy, to jest pozostałość, jakaś skamielina po setkach lat prób. No, czasami działało, czasami nie, ale trzymamy się tego wszystkiego kurczowo, bo jakoś działa. Nikt nie myśli o tym, że okej, może będzie działało lepiej, ale tak się boimy. Jest taka bardzo dobra książka Deviate i ona jest, jak działa ludzki proces myślowy, jak podejmowanie decyzji i tam jest taka świetna historia o lotnisku Heathrow, które powtarzam znajomym, bo bawi mnie zaraz za każdym razem. Zbudowano windę, która jeździła tylko odloty, przyloty, 2 piętra, koniec, więc nie instalowano tam żadnych guzików, nic. Były czujniki, ktoś wchodzi do windy, winda jedzie, bo jakby po co więcej. I nikt nie korzystał prawie z tej windy, bo ludzie się bali, gdzie pojadą. Więc trzeba było zainstalować taki guzik, który jest podłączony do niczego, tylko do diody. Więc jak wsiadasz do tej windy, zapala się dioda i winda pojedzie za chwilę. I to nie jest podłączone do żadnego systemu, do niczego. To jest tylko dioda. I nagle ludzie zaczęli korzystać z windy, bo wiedzą, gdzie pojadą, mimo że nic się nie zmieniło. I tak trochę jest w naszym systemie, że boimy się tych zmian, bo nie wiemy, gdzie pojedziemy, ale tak naprawdę wiemy, gdzie pojedziemy. Wszyscy dobrze wiemy. Do lepszej koegzystencji, do lepszego, no jak mówisz, do tej przyszłości, gdzie nie jesteś oceniany za to, czy umiesz tabliczkę mnożenia, czy nie. No, a za to, czy dowodzisz to, co robisz, czy jesteś w dobrym miejscu, na dobrym stanowisku i robisz dobrą robotę, jeżeli na przykład rozmawiamy o pracy. Prawda?
A powiedz właśnie, miałeś taki moment w pracy, bo pracowałeś w Netflixie i tam z tego, co zrozumiałam też z tej twojej przemowy, to udało ci się wprowadzić jakieś, nie wiem, jak to nazwać, udogodnienia, czy bardziej to było na zasadzie zmiany przekonań, czy zmiany jakiś faktycznie, nie wiem, stylu pracy? Jak byś to opisał?
Tak, na wszystko odpowiadam tak, ale wyjaśnię. Netflix jest bardzo ciekawym miejscem, bo ja przeprowadziłem się do Amsterdamu dla tej pracy i to też była dla mnie zmiana kulturowa duża i zmiana mojego stylu życia też. Ja nie ukrywam, że ja tutaj jest też tak, że ludzie mnie pytają, już nie pracuję w Netflixie 2 lata, a ciągle jestem w Amsterdamie i ludzie się mnie pytają, dlaczego nie wracam, mówię, bo nie chcę do kraju.
Naprawdę ludzie pytają, dlaczego nie chcesz wrócić do Polski. To jest oczywiste.
Ja się zawsze, jak ludzie pytają, że kiedy planuję wracać, to się pytam, a kiedy planujesz wyjechać. I dla mnie to były właśnie te pierwsze lata, to był taki szok trochę kulturowy i szok tego, że środowisko pracy może być otwarte. I Netflix, o ile starał się być otwarty i stara się nadal, to i tam były regularne spotkania właśnie o różnorodności i włączania ludzi z innymi jakby tłami, że tak powiem. Nie lubię rozmawiać o diversity i inclusion w Polsce, bo nawet słowa nie są przetłumaczone jak mówię, z tłami. To chodzi o background, jakby o pochodzenie, kulturę i wiadomo, to są rzeczy, o których trochę można rozmawiać, bo ich trochę ciężko ukryć. Może się nauczyć akcentu, no ja jestem biały, więc no, mogę jakoś w jakiś sposób udawać, że nie jestem z Polski, Europy Wschodniej, żeby uniknąć ksenofobii, jasne, no ale koniec końców ktoś rozpozna w jakiś sposób, nie, ale mental health zaczęło być taką rozmową, której nikt nie poruszał, no bo wiadomo, to jest ukryte, o tym jakby można to ukryć, co ja ukrywam też przez lata. I w pewnym momencie właśnie zacząłem o tym rozmawiać coraz szerzej. I na początku był taki push, że pewnie szukam wymówek i tak dalej, ale z czasem rzeczywiście ludzie zaczęli zauważać, że te zmiany, o które ja proszę, czy o które rozpracowujemy razem, one tak naprawdę nie wpływają na nikogo prawie oprócz mnie. I mogę powiedzieć i kilka przykładów dam, to między innymi jedno spotkanie z moim działem prawniczym, tam, no wiadomo, prawne rzeczy, super rzeczy, nie? Pół godziny spotkania, słuchasz czego nie możesz zrobić, bo konkretny rząd się zdenerwuje, albo konkurencja się zdenerwuje, albo i to true story, że artysta, bardzo znany malarz może nas pozwać za plagiat, jeżeli zrobimy to w konkretny sposób. A, długie historie, fajne projekty, ale i wiadomo, pół godziny spotkania, wracam do biurka, już nie pamiętam nic. I to był jeden jakby z problemów, a ja też dostawałem dużo feedbacku, żeby nie przenosić laptopa na spotkania, bo ludziom się wydaje, że ja nie uważam, a jestem, robię coś na kompie, więc nie mogłem notować nagle na spotkaniach, bo ludzie odbierali mnie jako takiego, który się jakby unikał spotkań, a się skupiam na czymś innym, więc wracałem zawsze z takiego spotkania półgodzinnego prawniczego, nie pamiętam nic i co ja z tym.
To jest w ogóle dla mnie absurdalne, jak słyszałam to ostatnio od kogoś w gabinecie, że właśnie ktoś się boi robić notatek, bo uważa, że to jest właśnie nieprofesjonalne na spotkaniu. Rany, gdybym nie robiła notatek na spotkaniach czy jakichś kolach, to nie wiedziałabym, o czym rozmawialiśmy. No przecież wiadomo, że muszę to jakoś zapisać, tak, żeby być tego pewna. Więc co jest różnica, czy zrobię to w trakcie, czy po? No chyba łatwiej to zrobić w trakcie.
No, łatwo.
Nie wiem, dlaczego ludzie uważają, że to jest jakieś niekulturalne.
Poznałem ludzi, którzy potrafią zapamiętać takie rzeczy i z pamięci je przywołać po spotkaniu i to jest mega fajnie, good for them, gratuluję, piąteczka.
Ja bym się 50 razy zapytała, czy na pewno czegoś nie pomyliłam i tak, wiesz, jakby no odejmuje mi to jednak ten komfort, no ale fajnie, że są tacy ludzie w takim razie, którzy mają taką umiejętność.
No ja niestety ludzi nawet, którzy byli ze mną w teamie z taką umiejętnością na spotkaniach prawniczych nie przechodzili. Damn you. Ale jakby pewnego razu właśnie jak już mogłem o tym mówić otwarcie i mogłem porozmawiać z działem prawniczym o zmianach, które możemy wprowadzić, to okazało się, że zmiana jest bardzo prosta. Zamiast półgodzinnego spotkania lub 15-minutowego, gdzie przyjdziemy przeżyć rzeczy szybciej, na drugie 15 minut Margaret po spotkaniu wraca do biurka i przygotowuje mi notatki mailowo. Więc ona nie traci czasu więcej, bo nadal to jest pół godziny dla niej. Ja nie więcej czasu nie zużywam, bo mam 15 minut spotkania i pewnie później 15 minut, żeby te notatki szczytać i zapamiętać. A dodatkowo mam zawsze coś, do czego mogę wrócić. Zawsze coś, a ona też ma podkładkę na papierze, że jednak mi mówiła, żeby czegoś nie robić, ale to ja zignorowałem. Więc każdy wygrywa, nikt nie traci nic. Nie? I takich zmian zrobiliśmy w sumie więcej, jakby nawet od biurek. Na Netflixie też było takie podejście, że z uwagi, że tam było bardzo dużo podróży i bardzo dużo spotkań, to nikt prawie nigdy nie siedział przy biurkach, więc nie było takich coś, że mam swoje biurko. Więc ja niestety, mając laptopa i ten tablet do notatek, bo właśnie na laptopie źle, więc miałem taki tablet do notatek specjalny, wiesz, tu notatnik, tu coś tam, to zawsze musiałem z tym ganiać po całym biurze. To zapominałem telefonu, tutaj tego notatnika, więc zawsze biegałem tego szukać po całym biurze, a to nie małe biuro. I w pewnym momencie też rozmawialiśmy o tym, że no spoko, że te hotdeski tak zwane są ekstra i wielu ludzi na pewno z nich fajnie się korzysta z tego. No ale jednak ja bym zaoszczędził pewnie z 10% energii dziennie swojej głowy, gdybym nie musiał pamiętać wiecznie o tym, że zostawiłem telefon na ostatnim spotkaniu znowu, że mógłbym wszystko zostawić w jednym miejscu i mieć przygotowane do pracy tak jak ja lubię i nie za każdym razem się nie bawić w te rzeczy. No i zmieniłem tego po prostu rzecz, że można było właśnie zrequestować swoje własne biurko i nagle, wiesz, okazało się, że moje życie się uprościło, no nie chcę tu procentowo rzucać, nie, ale o x procent, nie, i nie dość, że przestałem tracić czas biegając po salkach, to nagle więcej pewności siebie też, no bo wiem, że nie zgubię nic, nie muszę o tym myśleć non-stop i też mogłem nie brać do domu części rzeczy, a mogłem po prostu zostawić na biurku dokumenty czy coś tam, bo wiedziałem, że znajdę następnego dnia, jak przyjdę do biura. I do tych ci rzeczy, jak właśnie jakieś lampeczki na takich, mieliśmy takie jednoosobowe budki, żeby telefony robić, które ja wykorzystywałem do medytacji czasami, one są niezamykalne, więc prosiliśmy o lampeczki po prostu, żeby było, że zajęte, żeby co chwilę ktoś nie otwierał, bo mnie medytacja uspokaja, więc regularnie ćwiczę medytację.
Trenujesz.
Używaj tego słowa, ćwiczę medytację. Trenuję, tak. I więc właśnie to są takie drobne zmiany, które koniec końców nie zwiększają nikomu ilości pracy, nie zwiększają nikomu jakby energii zużycia, bo ja o coś poprosiłem, a dla mnie to ratuje mnóstwo. I też nie dla mnie, bo nagle osoby, które nawet nie mają ADHD, zaczęły korzystać na przykład z biurek własnych, prosiły, bo nie wiem, bo na przykład mają dużo papierów do podpisywania regularnie, na papierze na przykład, a nie cyfrowo. Więc tak, tego było dużo do momentu, gdzie nawet mieliśmy spotkania z teamem, który projektował Netflixowe globalne biura i rozmawialiśmy z nimi, co możemy globalnie robić, zmieniać w biurach, żeby się po prostu ludziom ogólnie żyło, bo może nie żyło, bo wiadomo jak jest, ale pracowało.
To wszystko brzmi jak takie bardzo dobrze rozkminione jakieś sposoby radzenia sobie, czy propozycje zmian, ale jak się zorientowałeś, że to może być ADHD, czy poszedłeś do lekarza po diagnozę, to później byłeś na przykład w terapii, bo wiem, że do ADHD jest najlepsza terapia poznawcza behawioralna, która pomaga właśnie sobie rozkminić to, jak nawigować swoim życiem, żeby sobie lepiej radzić w tych takich standardowych warunkach i czy oczekiwaniach. Czy to bardziej to jest twoja taka edukacja i samoświadomość?
Wiesz co, jestem na jak zdiagnozowałem się po raz pierwszy, to było w Polsce pewnie 10 lat temu. Szybki matematyka, może z 12 lat temu, 13, to tak, byłem na terapii kognitywno-behawioralnej, mm-hmm. Tak?
Poznawczo-behawioralnej.
CBT. Angielski niestety już bliżej mi trochę. CBT, właśnie byłem przez rok i byłem na lekach przez rok wtedy. Niestety prawo w Polsce było trochę inne w tamtych czasach i okazało się, że leki dla ludzi dorosłych z ADHD nie są refundowane i terapii również, bo ADHD u dorosłych nie istniało w tamtych czasach, wiadomo. Więc musiałem zrezygnować po jakimś czasie, więc drugi ten etap, jak ta terapia się zakończyła brutalnie, to były moje własne jakby ćwiczenia trochę, a jak się przeprowadziłem tutaj, to poszedłem na terapię jakieś 3 lata temu, jestem na terapii do dzisiaj, chociaż Moja terapia już teraz jest bardziej na temat traum z dzieciństwa i PTSD z mojego domu, bo mój dom był trochę patologiczny. Znaczy trochę. Był patologiczny, był w tą stronę. Tak, więc bardziej z tą stronę. Też byłem w ADHD Central, tak zwanym takiej klinice w holenderskiej, która się specjalizuje tylko w ADHD. I każdy człowiek z ADHD będzie miał inne wyzwania przed sobą, to na pewno. Na pewno część rzeczy będzie wspólnych i dlatego fajnie jest rozmawiać z ludźmi. Co wiem, to na pewno, że lepiej jest rozmawiać i dostawać tipy od ludzi, którzy przechodzili przez podobne rzeczy, bo też to wykorzystuję. I to jest na przykład, ostatnio się o tym dowiedziałem, sobie myślałem, czemu ja na to nigdy nie wpadłem. Że, bo i tak konstruowałem swoje otoczenie w ten sposób, ale nigdy nie zastanawiałem się nad tym, że jeżeli wykonuję jakąś czynność, to najlepiej, żebym miał wszystko w zasięgu rąk. Bo jeżeli muszę gdzieś podejść, to znaczy lub odejść gdzieś dalej, to już jest szansa, że się rozkojarzę po drodze, coś odwróci moją uwagę i zapomnę.
Czyli takie rzeczy jak, nie wiem, woda, tak, nie wiem, telefon, jeśli go potrzebujesz, tak?
Czy na przykład,
notesu.
Że tak powiem, stacja do robienia kawy, bo jestem, ja robię swoją kawę codziennie, to jest taki mój rytuał, V60, Aeropress, te wiecie, hipsterowe rzeczy, więc dla mnie to jest tak, że wszystko, co potrzebuję, jest na jednym takim stoliku. I czajnik, i kubki, i filtry, wszystko jest w jednym miejscu, że nie muszę tego szukać, nie muszę otwierać szafek. Tak samo jak gotuję, to wszystko mam z jednej strony, zaraz przy lodówce, żeby też nie biegać. No wiadomo, to ja wynajmuję mieszkanie, więc nie przeciągnę z lewu bliżej, gdzie bym chciał, jasne, nie? Ale jeżeli mogę, tak samo miejsce pracy, czyli ten moje biuro pseudo domowe, to też jest jedno wielkie biurko, jest jakiś fotel za mną i tablica wielka do pisania jakichś rzeczy. No i szafeczka z Lego. No. I, więc jakby staram. To są takie proste rady, które mogę dać na przykład właśnie, ale wiadomo, że każdy mimo wszystko będzie budował swoje otoczenie inaczej. Czy jest mi to w zasięgu dłoni, czy szerszy zakres, czy na przykład tylko w polu widzenia, bo może jest mu łatwiej, kiedy chodzi dużo, prawda? I zawsze zachęcam do tego, bo na przykład poznałem ostatnio kogoś, kto ma ADHD, został zdiagnozowany jako dziecko, teraz ma 30 par lat i ta osoba nawet nie potrafi powiedzieć objawów ADHD, bo od dziecka jest na terapii, od dziecka nauczono, jak się zachowywać, dostało leki, do dzisiaj jest i to działa, więc nie zmienia nic. I to jest trochę dla mnie tak samo, jakby jak rozmawiamy o szkole, że nie zmieniamy, bo działa. Nie? A ja zawsze zachęcam do tego, że mimo wszystko uczy się tych podstaw, to szukaj swoich rzeczy, kwestionuj każdą rzecz. Myślę, że ADHD jest w tym zaletą, bo w momencie, kiedy sobie zdajesz sprawę, że twoja głowa skacze pomiędzy wszystkim, to można to wykorzystać w fajny sposób właśnie do zmiany wszystkiego, bo nawyki ciężko jest wyrobić u mnie na przykład. Ja mam ich dużo już teraz, ale i one pomagają również, ale dzięki temu też jest łatwiej te nawyki zmieniać. Czasami na gorsze przez przypadek i wymaga to prób i błędów, tak jak szukanie idealnej aplikacji do rozpisywania zadań na cały dzień. Poszukiwania trwają do dzisiaj, ale dajmy się u wszystkich, nie? Ale więc i to magiczne słowo produktywność, które gdzieś tam umyka wszystkim wiecznie, może to i dobrze. Więc tak, część jest na pewno terapeutyczna i ja zawsze będę to podkreślał też, wiem dobrze, że pytasz, bo terapia jest niezbędna i dla mnie może była niezbędna w tym, żeby się odnaleźć i mieć podstawy i zacząć kwestionować rzeczy, które mi zostały nauczone. No bo jednak jak ja trafiłem na terapię mając 20 par lat, to jednak miałem tych 15 lat już wyuczonych nawyków, które dla mnie nie działają, ale ja się zmuszam do nich, bo myślę, że mi działają, bo każdy mi powtarza, że powinny działać. Więc to jednak CBT mocno działaliśmy w stronę, żeby się oduczyć. To jest takie nauczenie się siebie na nowo, to jest taka przygoda w szukaniu własnej identyfikacji, kim jestem, po co jestem. Taka filozofia trochę też. No, polecam, fajna przygoda.
Ja bym tylko tak chciała dopowiedzieć dla naszych słuchaczek i słuchaczy. Nie jestem w ogóle też specjalistką stricte w ADHD, jeśli chodzi o psychoterapię, ani o leczenie, ale właśnie przygotowując się do tego odcinka, odsłuchałam sobie podcast Andrew Hubermana, The Huberman Lab, już słynny i nasz ulubiony, właśnie o ADHD i on świetnie wytłumaczył, no bo jakby miałam zajęcia i też jakby tłumaczyliśmy sobie, skąd w ogóle to się wszystko dzieje, że ta dopamina i tak dalej, ale właśnie Huberman świetnie wytłumaczył taką zależność pomiędzy takimi dwoma sieciami w mózgu. Jedna z nich to jest Default Mode Network, nie wiem, czy kiedyś o niej słyszeliście, to jest jakby taka taki stan, jakby ona się włącza, powiedzmy, w stanie, kiedy nic konkretnego nie robimy i mamy taki daydreaming. Czyli gdzieś tam nasze myśli odpływają, o czymś tam sobie myślimy. No i ona też jest częściej jakby się uaktywnia u osób w depresji i wtedy pojawiają się też różne depresyjne, natrętne myśli. I druga część to jest task network, czyli jakby ten obwód związany już z konkretnymi działaniami. I one zazwyczaj powinny być jakby w opozycji do siebie, czyli albo mamy ten default mode network, sobie rozmyślamy, albo mamy task network, czyli sobie coś tam robimy. I właśnie w ADHD, w mózgu z ADHD, te dwie sieci w mózgu są skorelowane, czyli one będą się jakoś wzajemnie uzupełniały, będą sobie wzajemnie wchodziły w drogę. I on użył świetnej metafory, takiej, że jak mamy zespół, w którym jest gitara, bas i perkusja, to każdy z tych chcemy, żeby grał równo i żeby grali jakby do rytmu. To właśnie w ADHD w tym momencie następuje coś takiego, że każdy gra zupełnie coś innego i to nie ma sensu. I jakby nie da się zrobić tego tak ładnie i płynnie. Właśnie dlatego, że ta dopamina nie jest jakby odpowiednio na wysokim poziomie i nie ma możliwości zawęzić tej uwagi, tak? Bo dopamina to nie jest tylko jakieś pobudzenie, ale też motywacja i ona właśnie pomaga podtrzymywać tą uwagę. No a jeśli jest jej za mało, znaczy mózg osoby z ADHD jej nie wytwarza, to ten system jakby nie działa po prostu zbyt dobrze, dlatego tak łatwo jest stracić tą uwagę. Ale co ciekawe, i to też chciałam właśnie od razu ciebie zapytać, czy tego doświadczasz, ta dopamina pojawia się oczywiście, kiedy robimy coś, co lubimy i oczywiście to jest też podstawa różnych nawyków i uzależnień, tak jakby to odgrywa dużą rolę, ale właśnie jest ten efekt hyperfocus, czyli takiego no właśnie wręcz niesamowitego skupienia, kiedy robisz coś, co bardzo lubisz, co sprawia ci przyjemność i wtedy tej dopaminy właśnie jest bardzo dużo i masz taką łatwość, znaczy osoby z ADHD mają taką łatwość nawet takiego odpłynięcia w jakimś zadaniu, które jakby jest po prostu przyjemne. Czy też coś takiego doświadczasz?
Tak, często to się pojawia, że nie może posprzątać pokoju albo odrobić lekcji, ale jakoś rysować może przez 6 godzin non-stop. I stąd wydaje mi się, że w ogóle się bierze to hasło zdolny, ale leniwy, że jak chce, to może te 6 godzin rysować, ale jak coś ma zrobić, to nie, to jest jednak leniwy.
Tak, i to jest też, właśnie, bo to jest takie, ja to zawsze brecham z tego, to jest hyperfocus, to jest medyczne stwierdzenie, ale brzmi jakby to było z jakiegoś komiksu trochę.
Jakiś super power po prostu.
No, ja kiedyś myślałem może o tym w ten sposób, bo może tak jest. I to też jest, każdy z nas ma hyperfocus i każdy z nas ma to, że jak coś nam się podoba, czy lubimy coś, to jest łatwiej nam przychodzi się skupić nad tym, prawda? Więc jest to naturalne zjawisko. Różnica pomiędzy człowiekiem bez ADHD, a człowiekiem z ADHD będzie taka, że osobie jak mi jest o wiele trudniej w ten stan wejść i również o wiele trudniej z tego stanu wyjść. Bo nawet jeżeli człowiek neurotypowy będzie w hyperfocus, to mimo wszystko mózg będzie wysyłał sygnały, w sensie, ej, może czas zjeść, ej, może czas do toalety. W moim przypadku to ja muszę pamiętać o tym, żeby ustawić sobie timery, żeby się wybudzać z tego stanu, bo czasami nie jestem w stanie, bo nawet nie wiem. Jak wspominam też o czasie, że trochę nie wiem, jak działa czas, nie wiem, dlaczego ludzie mają obsesję na punkcie czasu. I w moim przypadku jest tak, że czasami siadam i jest coś fajnego i potrafię coś zrobić w 2 godziny, coś, co inni by robili w kilka, no ale to płacę energią. To nie jest tak, że mi to mniej energii, może w ten sposób, żeby to było trochę prościej. Zazwyczaj patrzyłem w swojej pracy w przeszłości, że jestem w stanie robić tyle, ile na przykład moi koledzy w krótszej ilości czasu, ale to nie znaczy, że potrzebuję do tego mniej energii, bo jednak ten hyperfocus, jak się odpali, no to jednak on energii pochłania bardzo dużo. I to jest też w wielu badaniach, że ludzie z ADHD potrzebują więcej snu na przykład niż ludzie bez ADHD i więcej odpoczynku, bo żeby właśnie mieć ten stan, jak wspominałaś, tego daydreaming takiego dla siebie, bo to też medytacja wywołuje ten stan i dlatego medytacja też medycznie i też są badania, bardzo pomaga ludziom z ADHD.
Tak, ja nawet znalazłam takie badanie, że jednorazowy trening uważności, który trwa około 17 minut, jest w stanie jakby tak w cudzysłowie, zmienić obwody w mózgu i jest to trwała zmiana, która trwa no, dłużej niż jeden dzień, tak, tylko utrzymuje się przez tam, nie wiem dokładnie ile było w tym badaniu, no ale powiedzmy kilka miesięcy, czy może nawet więcej.
Tak, to jest też bardzo ciekawe, bo jak a propos 17 minut, też się przyjęło, że 17 minut to jest takie standardowe chyba liczba skupienia bez przerwy, że możesz mieć jakby jako człowiek. Ja kiedyś robiłem sobie, poproszono mnie, żeby zrobić taki test, jak byłem w ADHD Central, właśnie jak sprawdzaliśmy leki, które na mnie działają, miałem jakieś testy komputerowe. I poproszono mnie, żebym wziął jakąś książkę i zaczął czytać i włączył stoper i wyłączył go, jak moja głowa gdzieś ucieknie. To na początku to było właśnie mniej więcej 15 minut, ale...
Byłeś podłączony do jakiegoś EKG czy czegoś?
A nie, to było już podczas pandemii, więc w domu siedziałem i jedyne co miałem to stoper w dłoni. I ciśnieniowierz na ramieniu, żeby jeszcze sprawdzać tam inne rzeczy. Fajne sprawy. Podejrzewam, że osobiście byłoby to trochę inaczej. Ale właśnie i te pierwsze to były tak 15 minut, za drugim razem 12 minut, za trzecim razem 7, za czwartym 30 sekund. Więc jakby i to jest tam... Właśnie zdolny, ale niby, że gdybyś poświęcał tyle czasu, tyle razy to słyszałem, gdybyś poświęcał tyle czasu na naukę, ile poświęcasz na gry wideo. No, gry wideo były dla mnie interesujące.
Ale nauka nie jest tak fajna jak gry wideo.
Tak, tak. I właśnie to też jest ten myk, no, że ja może, bo to nie jest tak, że właśnie jak wspominaliśmy o dopaminie, to jakby to nie jest tak, że dopaminy jest mniej, to receptory dopaminy są trochę inaczej działają. I na przykład dlatego, to jest też ciekawostka, moje leki, te, które ja przyjmuję, to jest tak naprawdę to są sole amfetaminowe, więc dlatego jak się słyszy w Stanach, że ludzie z ADHD dealują Adderallem, no to dlatego, że to dosłownie jest no, narkotyk. Ja muszę mieć papiery, jak podróżuję przez granicę.
Tak, ale faktycznie jakby na osoby z ADHD ta amfetamina działa zupełnie odwrotnie. Ona działa tak, że właśnie cię powinna uspokajać i pozwalać na tą koncentrację, a nie powodować pobudzenie, bo też właśnie Huberman o tym mówił, że 25% studentów koledżów w Stanach przyjmuje te leki z czarnego rynku, wcale nie w celu, żeby się uspokoić, tylko żeby się pobudzić, tak? Czyli po prostu no, bierze amfetaminę, a nie potrzebuje leków na ADHD. To są osoby bez diagnozy. Więc no to jest...
Tak, i to jest właśnie, bo to jest to o czym mówisz, to jest właśnie, mi się wydaje takie niezrozumienie, czym ADHD jest bardzo często, bo ludzie myślą, że to jest dużo energii i skaczesz po ścianach, a jest w drugą stronę, przez to, że mózg nie ma dopaminy, jest tak znudzony wszystkim, że skacze po wszystkim, żeby znaleźć dopaminę. I w momencie, kiedy ją znajduje, czyli właśnie... Czy
żeby
to
się
przez...
stymulować.
Tak, dokładnie, bo jak się stymulujesz, to się uspokajasz. Więc jak gram w gry, to jestem spokojniejszy, jak piję kawę, jestem spokojniejszy, czyli rzeczy, które ludzi będą pobudzać, mnie będą uspokajać i na odwrót. I na przykład jest bardzo, ja na przykład przed snem muszę wypić taką herbatę czarną, Earl Grey mocną, kiedy ludzie mówią, jak to możesz pić, przecież mnie to usypie. A jak ludzie no i mówią, że powinieneś czytać książkę przed snem, to jak ja próbowałem czytać książkę przed snem, to do piątej nie mogę spać. I na przykład ja muszę zgłaszać, chodząc do lekarzy i na przykład będę mnie do dentysty przykładało i będą mnie znieczulać, to muszę informować, że mam ADHD, bo może mnie to rozbudzić na przykład bardziej i mogę odczuwać bardziej ból na przykład niż przed podaniem znieczulenia. I to jest właśnie dlatego kawa mnie uspokaja, herbata mnie uspokaja,
cukier
uspokaja i dlatego bardzo dużo jest uzależnione od cukru wśród dzieci z ADHD również.
Tak, ale też otyłość jest jedną z konsekwencji.
Albo zęby, o których ja wspominam, że to jest konsekwencja, którą ja się mierzę do dzisiaj. Na szczęście udało mi się doprowadzić do stanu używalności. Ja też zawsze się śmieję, że to jest pierwszy okres w moim życiu, kiedy ja mogę przeżuwać obiema stronami szczęki bez bólu, więc po latach prób.
No właśnie dlatego, że te leki na ADHD to są stymulanty, to dlatego też potem często się pojawia ten wątek tego, że osoby z ADHD popadają w uzależnienia albo mają bardzo duże skłonności do zachowań ryzykownych, no bo właśnie próbują sobie dostarczyć tej dopaminy, której im brakuje, no nie?
A jeszcze a propos dopaminy i też czasu, o którym wspominałeś, to mam kolejną neurociekawostkę, bo właśnie znowu wszystko jest z jednego źródła, ale jakby tam były różne badania cytowane i okazało się, że mruganie jest związane w ogóle z postrzeganiem czasu i tak tak samo dopamina jest związana z regulowaniem postrzegania czasu i podwyższony poziom dopaminy powoduje, że jakby my przeceniamy ten czas, tak? Co jest logiczne, no bo jeśli robimy coś, co nam sprawia przyjemność, no to jakby tracimy to poczucie czasu, zapadamy, no jesteśmy zaangażowani, jest fajnie, no więc po co w ogóle patrzeć na zegarek? A kiedy mamy mniejszy poziom dopaminy, czyli bardziej ten stan nudy, typu właśnie, nie wiem, czekamy w kolejce albo czekamy na kogoś, no to mamy takie poczucie, że nie doszacowujemy tego czasu, czyli wydaje nam się, że to trwa wieczność. Było jakieś takie powiązanie i też w tym badaniu było opisane trening z mruganiem, na zasadzie, że musisz patrzeć na tam swoją rękę i później oddalać ten wzrok i mrugać w określony sposób. I to faktycznie dawało jakieś tam fajne efekty, ale niestety już nie zapisałam tego dokładnie, więc...
No dobra, to ja mam inną neurociekawostkę. No, chociaż nie wiem, czy to jest neurociekawostka, bardziej biologiczna. Właśnie słuchałam przed naszą rozmową o tym, że ADHD ma właśnie podłoże biologiczne, chyba w największym stopniu, jak jakiekolwiek inne zaburzenia. Większym niż na przykład schizofrenia, która ma około 71% podłoża biologicznego, w sensie potencjału biologicznego przeniesienia z rodzica na dziecko, to w przypadku ADHD to jest aż 78%.
No tak, ale też schizofrenia nie musi się uaktywnić, w sensie możesz mieć tą tendencję, ale nie musisz mieć epizodu psychotycznego przez całe życie, nie?
No więc właśnie.
A ADHD jest raczej czymś takim nieuchronnym.
A to ja mam ciekawostkę również.
No dobra, to kończymy ciekawostkami.
Jak to jeszcze jest, jak jesteśmy w temacie właśnie dopaminy i wpadła schizofrenia, to myślę, że to jest bardzo ciekawe, że nigdy nie, przynajmniej z tego co wiem, nie znajdzie się osoby z ADHD i ze schizofrenią, dlatego że to są dwa różne, dwa skrajne spektra tak. tego samego zjawiska. Tak. W sensie ludzie ze schizofrenią będą mieli za dużo przepływu dopaminy, a ludzie z ADHD za mało przepływu dopaminy. I oczywiście to jest uproszczenie duże, no bo są jeszcze inne, serotonina, adrenalina, ale tak.
Ale podobnie chyba jest też z HAD-em, no bo tam też chodzi o te zaburzenia dopaminy i noradrenaliny.
Tego nie wiem, aczkolwiek, bo jakby ja to jestem, mam schizofrenię, jest czymś takim, co mnie interesuje właśnie, w sensie to jest jedna z rzeczy, bo ja czytam o psychologii trochę i staram się zrozumieć chemicznie. Ja w ogóle mam dziwne zainteresowanie. Ja lubię wiedzieć, jak rzeczy działają, więc dlatego jak wpadłem w ten tryb mental health, to czytam właśnie, staram się zrozumieć i w prosty sposób wyjaśniać ludziom, jak na przykład spotkałem osobę, która ma dysleksję, moje pierwsze pytanie było, okej, to jak to działa? Jakby nie chemicznie, tylko jak mogę to wyjaśnić komuś? I to są takie właśnie rzeczy, że schizofrenia teraz jest dla mnie czymś, co obiecałem sobie, że nadrobię i poczytam, bo ciekawi mnie.
No to może już tak kończąc naszą rozmowę, jakbyś mógł powiedzieć, jak z perspektywy osoby z ADHD, jeśli masz bliską osobę, nie wiem, dziewczynę, chłopaka, mamę, tatę, rodzeństwo czy przyjaciół, jak takie osoby bliskie mogą wspierać osobę z ADHD? Co może być czymś takim, co może taka osoba dla ciebie zrobić?
To jest takie, jest takie przekonanie trochę, myślę, wśród ludzi z ADHD, że ciągle zawodzimy, bo ciągle zapominamy o rzeczach, o datach, bo właśnie nie kontrolujemy czasu, spóźniamy się, przerywamy i bardzo dużo ludzi z naszego otoczenia odbiera to jako personalnie bardzo, że to jest przeciwko nim coś. I sam się z tym spotykam całe swoje życie i do dzisiaj się spotykam i to jest ciężkie żyć w takim stanie w swojej własnej głowie, że wszystko jest moją winą. I zawodzę codziennie i jakby jest takie właśnie przekonanie, że ludzie z ADHD żyją z porażką we krwi, bo to może nie z porażką, a z zawodem, że my zawodzimy nasze otoczenie na każdym kroku. I nie ukrywam, że część moich przyjaźni się przez to skończyło, że ktoś zarzucał mi, że ja, gdyby mi zależało bardziej, to bym pamiętał na przykład o czymś, prawda? Albo bym się nie spóźnił, dokładnie. Albo właśnie spóźnianiu się na spotkania, czy nawet zapominaniu o tym, żebyśmy umówili na telefon, czy żeby sobie pogadać. I co ja zawsze polecam otoczeniu, żeby nie brać rzeczy personalnie i po prostu szanować za to, że ktoś może mieć inną perspektywę na życie i inaczej patrzeć na otoczenie trochę. To jest zawsze dla mnie... Ja nie spóźniam się na spotkanie, bo chcę komuś pokazać, że jestem od kogoś lepszy i czekaj na mnie, ha, ha, ha. Ja naprawdę w swojej własnej głowie już siebie karzę wystarczająco mocno za to, że się znowu spóźniłem. Zaufajcie mi bardzo. Staram się tego nie robić, ale powtarzam to znajomym, że zaufajcie, że ja największym jakby oprawcą mojej samooceny jestem ja sam. Niestety. I to jest coś, z czym ja walczę każdego dnia i nie potrzebuję mojego otoczenia, żeby jeszcze dolewało więcej do tego wszystkiego. Więc moją radą jest cierpliwość, ciepło i pozytywne wsparcie zrobiło wiele więcej niż negatywne zaprzeczenie, tak? Mm-hmm. Nie znam tych nazw.
Tak, czyli po prostu jeśli ktoś wykazuje takie współczucie, czy takie wsparcie wobec ciebie, to też tobie samemu jest wtedy łatwiej jakoś się rozwijać, czy utrzymywać tą chęć do zmiany, tak? Znaczy nie tyle do zmiany, co do jakiegoś ułatwiania sobie tego życia, czy starania się.
Tak, to jest.
Dobrze rozumiem?
Tak, to jest. Może na przykładzie to będzie trochę też ciekawie z mojego życia. Pamiętam, że ja nie przepadam za gotowaniem. Gotuję, bo jest. Jakby dlaczego nie? Tak nie pracuję, siedzę w domu, więc mogę. Ale więc nie gotuję zazwyczaj, ale gotowałem na przykład kiedyś dla partnerki swojej kiedyś i wszystko było super, gdyby nie to, że zostawiłem burdel po sobie. No, bo ciężko mi zapanować nad wszystkim i wszystko jest rozstawione, garnki, wszystko brudne w zlewie i później zapominam. I zawsze i nigdy nikt nie powiedział, że super, że coś zrobiłeś, tylko zawsze, że Boże, mogę przynajmniej sprzątnąć. I z czasem już przestanę robić cokolwiek, bo po co mam odbierać same negatywne sygnały za coś, że próbuję coś zrobić, prawda? I ponownie, to nie znaczy to, że ja nie sprzątnę, albo że nie powinno się mi przypomnieć, że sprzątnę. Ale warto doceniać to, co za starania, a nie za efekt jakiś końcowy, bo koniec końców, jeżeli ktoś z ADHD już wychodzi z czymś i zaczyna coś robić, to znaczy, że ten wstanie z kanapy już jest wysiłkiem bardzo często i to absurdalnie dużym. I sam fakt, że ktoś już wyszedł z czymś i starał się coś zrobić, na przykład ja cokolwiek w swoim życiu, to już jest czasami wystarczające chyba takie, że dziękuję zamiast o Boże, mogłeś jeszcze to.
Ja też myślę, że bardzo ważnym jest właśnie chęć zrozumienia i research. Moja przyjaciółka też żyje z ADHD i właśnie jak ciebie słucham, to po prostu jest wszystko to samo. Nawet zabawne, że wspomniałeś o urodzinach, bo od kiedy się znamy, a znamy się już wiele lat, to za każdym razem co roku dostaję od niej życzenia urodzinowe albo kilka dni przed, albo kilka dni po, nigdy w mojej urodziny, co w ogóle nie jest dla mnie żadnym problemem, ale teraz to jest tym bardziej zabawne. I ona też się zorientowała w wieku 30 paru lat, dopiero po swoim researchu, więc myślę, że właśnie taka większa wyrozumiałość, która wynika z tego, że trochę sobie poczytamy, posłuchamy podcastów i uda nam się zrozumieć, dlaczego osoby działają w taki sposób, w jaki działają, może być bardzo pomocne.
Ja bardzo lubię te nasze rozmowy o neuroróżnorodności, bo okazuje się, że nawet jak, ja jestem osobą, która nie ma żadnej diagnozy, ale jakby potrafię znaleźć pewne cechy, zachowania, czy to właśnie w, nie wiem, charakterystyce spektrum autyzmu, czy to w ADHD. I myślę sobie, że nieważne, czy to dlatego, że po prostu, nie wiem, mam przestymulowany mózg i korzystam z social mediów od 10 lat i po prostu dopamina już też naturalnie chyba nie działa tak, jak powinna. Czy to dlatego, że może po prostu mam jakieś połączenia, czy jakiś skonstruowany mózg troszeczkę inaczej, ale nie na tyle, żeby to podchodziło pod jakąś diagnozę. Tylko gdzieś staram się to zauważać i nawet na zasadzie takiej ciekawostki, że na przykład ja bardzo dużo mam takich zachowań, które określa się jako steamowanie, czyli właśnie bawienie się czymś, nie wiem, rozdrapywanie jakichś etykietek, miętolenie jakiejś karteczki, cały czas się bawię case'em do słuchawek albo tym karteczką, która wystaje z herbaty. No i nie jest to jakieś bardzo... Jacek w tym czasie pokazuje wszystkie swoje gadżety, którymi też się bawi. Kleo też ostatnio powiedziałaś, że steamujesz, więc może to wcale nie jest coś takiego, że bo to w kontekście tego, że czasami dzieci się za to karze, czy jakoś, nie wiem, karze się właśnie siedzieć spokojnie, czy coś. Po co? Jakby, czy to coś zmieni? Czy ja, nie wiem, robię gorszy podcast, jeśli miętolę jakąś karteczkę godzinę w ręce? Pewnie nie, a gdybym miała siedzieć tak totalnie spokojnie, to bym pewnie dostała pierdolca, więc Więc po prostu bądźmy dla siebie wyrozumiali i...
Tym optymistycznym akcentem.
Żeby nie dostać pierdolca.
Już dostałem pierdolca, słuchając tego ponad godzinę, więc trzeba to uciąć.
Dzięki Jacek, że chciałeś się z nami podzielić. Zawsze wydaje mi się, że ciekawe i fajne są takie rozmowy z osobami o ich własnych doświadczeniach.
Tak.
Chociaż z ekspertami też wiadomo, ale jednak to jest coś innego.
Dziękuję za zaproszenie.
Dzięki, podlinkujemy twój TED Talk w opisie do tego odcinka, więc możecie go sobie przesłuchać.
Musicie.
Obowiązek. Ja dziękuję raz jeszcze za zaproszenie i jestem do dyspozycji, gdybyśmy chcieli wejść w głąb niektórych rzeczy związanych z ADHD. Polecam się na
dzięki
przyszłość.
Dzięki wielkie.
Super, dzięki.
Jeśli dosłuchaliście do tego momentu, to przypominamy też, że niedawno wystartował nasz Patronite. Możecie go znaleźć w opisie tego odcinka, albo po prostu wpisując można zwariować w wyszukiwarkę. Będziemy wdzięczne za każde wsparcie, również to duchowe oczywiście, nadal jest dla nas bardzo ważne. A dzięki Patronite na przykład możecie uzyskać nasz newsletter, który wyślemy pod koniec tego miesiąca z różnymi poleceniami, tego, co słuchamy, co czytamy, co nam się spodobało w tym miesiącu. A dla najhojniejszych obserwujących będzie możliwość wzmianki właśnie w podcaście. Jeśli prowadzicie jakąś małą firmę, startup albo dużą firmę, to możemy też uwzględnić wasze podziękowania dla was pod koniec podcastu albo na początku, jeszcze nie wiemy, może na początku. Także zachęcamy was i do usłyszenia.